Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio goście Ryszard Makowski, publicysta satyry.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu.
Grzegorz Jankowski, publicysta Superstacja.
Kłaniam się.
I Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy.
Dziękuję. Dobry.
Batalia o reformę wymiaru sprawiedliwości trwa. O tym będziemy rozmawiać. Zobaczmy argumenty za zmianami.
Ta metoda, no, ulica i zagranica, którą stosuje nasza opozycja, uruchamia się wszystkie siły, żeby sytuację, która odpowiadała także wielu interesom zagranicznym. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce bardzo często decydowaliśmy się na sądy arbitrażowe w sprawach gospodarczych, dużych sprawach gospodarczych, bo wiedzieliśmy, że żadne polskie przedsiębiorstwo, żaden polski interes w polskim sądzie nie wygra. Dlaczego? No, nie chcę tutaj rozwijać tego tematu, chociaż sądzę, że przeciętnie inteligentny człowiek z łatwością się domyśli, biorąc pod uwagę, jak wielkie pieniądze miały te firmy zagraniczne. No, krótko mówiąc, wiele sił, także takich sił ekonomicznych, ale mających oczywiście także wpływy polityczne, no jest zainteresowane w tym, żeby Polskę można było dalej eksploatować. A proszę pamiętać, że uczciwe sądy będą tutaj poważną barierą.
Podjęliśmy realnej reformy wymiaru sprawiedliwości, jak oczekiwanej przez Polaków. Nie udało się to nikomu przez prawie 30 lat od upadku komunizmu. I my realizujemy to, co obiecywaliśmy. Mówiliśmy, że wprowadzimy radykalną zmianę w wymiarze sprawiedliwości i mówiliśmy, że będzie nas spotykać z ogromnym oporem i obroną grup uprzywilejowanych w Polsce, które w sądzie z reguły miały lepiej niż przeciętny Polak.
Dwie ustawy już leżą na biurku prezydenta. Wczoraj z kolei Senat przyjął również ustawę o Sądzie Najwyższym bez poprawek, więc ona też jest gotowa do podpisania. Senat przyjął tę ustawę już po północy, a więc 22 lipca w rocznicę manifestu PKWN. Strona rządowa mówi, to jest koniec, symboliczny koniec postkomunizmu. Strona opozycyjna mówi, to jest koniec demokracji i niezależnego sądownictwa. Zdaniem panów, co oznacza ta reforma? Czy jest konieczna? Czy jest konieczna w takim wymiarze? Czy warto przełamywać te wszystkie opory? Piotr Semka.
Ta reforma jest niezbędna, ponieważ z tą hasłem tych reform PiS szedł do wyborów. I Jarosław Kaczyński traktuje ją wyjątkowo serio. Oczywiście wszystkie traktuje serio, ale tą wyjątkowo. Znaczy sam jest prawnikiem i sam myślę, że dużo wysiłku włożył w to, aby ją przeprowadzić. Natomiast są tutaj dwie kwestie, to znaczy potrzeba tego i determinacja obozu zmian, żeby to zrobić. I druga rzecz, wykonanie. W wykonaniu były pewne słabości, to znaczy przesadzono z ilością kompetencji, którą wręczono ministrowi sprawiedliwości, co pozwoliło szybko opozycji postawić tezę, że to jest nominacje partyjne, ta słynna taka kalka pod tytułem, że wyroki będą pisane nowogrodzkie. I druga, błąd, który się zemści. Znaczy, to był taki pomysł na taki szybki polityczny blitzkrieg, co oczywiście też nie jest w warunkach polskich dziwne, ponieważ bardzo często dłuższe procedowanie zazwyczaj powoduje, że reformy zostają rozmontowane albo sparaliżowane. I druga rzecz, mam wrażenie, że w tym procesie nie skonsultowano w dostatecznym stopniu prezydenta, co potem spowodowało, że prezydent poczuł się trochę urażony, że odebrano mu część kompetencji i zawsze w sprawach sądowych prezydent miał takie kompetencje i spowodowało, że potem prezydent wkroczył do akcji, na szczęście w sposób taki, który nie sparaliżował procesu uchwalania.
Chociaż jest pytanie, czy to ustępstwo ze strony prezydenta nie nakręciło na przykład tych protestów. O samych protestach będziemy mówili. Teraz o wymiarze sprawiedliwości Grzegorz Jankowski.
Reforma wymiaru sprawiedliwości jest bardzo potrzebna. Wiem o tym dobrze, bo wielokroć stawałem jako redaktor naczelny przed sądami. Widziałem, jak to funkcjonuje. Widziałem, jak dochodzenie sprawiedliwości trwa latami często. Widziałem często, jak się traktuje strony sporu. I nie mam wątpliwości, że ta reforma jest potrzebna. Zgadzam się też z tym, co mówił Jarosław Kaczyński, że że często w Polsce jest tak, że dochodzenie swoich praw, dochodzenie swoich interesów jest w jakiś dziwny sposób, do tego dojść potem nie można, do tej właśnie sprawiedliwości. Tak, jest pytanie o wykonanie. Ja powiem tak, każda metoda, jaką by zastosowała władza obecna do tego, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, czy dłuższa, czy krótsza, czy z konsultacjami
takimi... No bo gdyby była dłuższa, to byśmy mówili, trzeba było to szybko załatwić, prawda? No to
tak, są dokładnie. Takie... Tak, tak by to wyglądało. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało na przykład ostatnio w Niemczech, kiedy była dyskusja były światopoglądowe, kiedy przyznawano prawa do
małżeństw.
Tak, no to poszło szybciutko. Tam dużej dyskusji nie było,
no,
tak
tam
naprawdę.
Była duża koalicja.
Tak, była duża koalicja. Także bałbym się przed takimi sformułowaniami, że oto teraz większość sejmowa nie ma prawa przeprowadzać swoich praw, nie ma prawa tego zrobić na przykład w ciągu 2-3 dni, bo tak naprawdę, jak mimo, że jest większością, to jest mniejszością w społeczeństwie.
Ale też warto powiedzieć, że istotą tej reformy jest przesunięcie części władzy nad sądownictwem z niemal pełnego samorządu sędziowskiego. Znaczy sędziowie rządzili się sami w kierunku parlamentu i to jest rozwiązanie właściwie standardowe w Europie. Mówi się narodom wschodnioeuropejskim, to co można na zachodzie, to na wschodzie, przepraszamy, nie można.
Tak, zgadzam się, to jest tak, że ani dziennikarze nie wybierają swoich własnych władz, nigdzie tak nie jest, ani lekarze nie wybierają swoich własnych władz. W żadnej grupie zawodowej tak się nie dzieje i tak dokładnie, w Niemczech tak jest, w Holandii tak jest, na zachodzie generalnie jest tak, że władza wykonawcza wybiera władzę sądowniczą, dając jej potem gwarancję niezależności. Tak.
Ale nie pojawiła się kampania rządowa przemyślana, tłumacząca, jak to wygląda. I to pozwalało potem opozycji tworzyć takie skróty myślowe.
Pojawiła się, tylko też okazało się, że w momencie prawdziwego zderzenia, no te, jakby to powiem, zasoby ośrodka rządowego związane z komunikowaniem się są bardzo ubogie.
No, no że, właśnie, no, właśnie.
To jest inny temat. Ryszard Makowski.
Jak idziesz na niedźwiedzia, musisz mieć dobry oszczep.
To znaczy... Wydaje mi się, że gdyby była dłuższa formuła procedowania tego, to byśmy mieli dłuższą awanturę, więc im krótsza ta procedura, ta awantura była krótsza, ale też to pokazuje, że w naszym parlamencie nie działają w zasadzie politycy opozycji, tylko działają jacyś bojówkarze, no, którzy na czyjeś zlecenie próbują wszystko storpedować, bo to, co się działo w parlamencie, to, co się działo
na komisji...
O tym
jeszcze porozmawiamy. Teraz o wymiarze sprawiedliwości, panie Ryszardzie.
A, no to o wymiarze sprawiedliwości. No to jest tak, że no, wszyscy... Myślę, że nawet ci protestujący, którzy wychodzą, wiedzą, że ten wymiar sprawiedliwości działa źle, bo każdy, kto miał z nim kontakt, ja na przykład mam sprawę spadkową, która od 4 lat gdzieś tam wsiąkła i chyba będę musiał się nawet zainteresować, dlaczego, i że te sądy działają źle, natomiast nagle okazało się, że będziemy bronić do końca tych źle działających sądów, bo ewentualnie PiS może je poprawić. No więc to jest jakaś taka, wkraczamy w atmosferę bzdury takiej lekkiej, bo ci protestujący, to nie chcę ich oczywiście urażać, bo nie wolno ich lekceważyć i trzeba w te głosy też się wsłuchiwać. Ale chyba tak nie bardzo wiedzą, czego bronią, bo jak patrzę
nie,
na nich, to...
Nie wiedzą, nie, no.
No to czego bronią?
Ja miałem kiedyś taką sytuację, że proces z dziennikarzem lewicowo-liberalnym i wygłasza długie przemówienie dziennikarz lewicowo-liberalny, pani sędzia cierpliwie słucha, gdy ja próbuję coś powiedzieć, zaczyna na mnie normalnie krzyczeć, okropnie krzyczeć. Mówię do pana mecenasa, panie mecenasie, chyba trzeba wystąpić o zmianę pani sędzi, bo jest wyraźnie nieobiektywna. A mecenas mówi, mało pan widział, panie redaktorze, to jest niestety norma w Polsce.
Ale to ja przy sprawie spadkowej byłem przez panią sędzią, gdzie ustawiany, że źle stanąłem, że bokiem, że to no po prostu to też jakieś troszeczkę dziwaczne, gdzie nie byłem nic podejrzany nawet.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Raz miałem doświadczenie z polskim sądem, jako świadek zresztą. I wolałbym nawet jako świadek przed takim sądem nie występować, właśnie chociażby ze względu na sposób traktowania. To, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga reformy, to paradoksalnie przyznał także w rozmowie z Moniką Olejnik nawet Donald Tusk. A więc chyba to jest sprawa poza dyskusją w tym momencie, bo trudno...
To jak z lustracją, trzeba zrobić, tylko no niestety żadna metoda nie jest dobra, nie
tak,
była dobra przez
on przyznał lata. Także jeszcze jedno, że kiedy próbował reformować, bo twierdzi, że próbował reformować wymiar sprawiedliwości, że spotykał się z oporem, wobec którego musiał ustąpić. A więc to, że opór nastąpi, tego można się było spodziewać. Jak ten opór pokonać? Rzeczywiście cała ta polityka informacyjna, przygotowania pewnego terenu, no, nie jest czymś najmocniejszym po stronie PiS-u. Czy to jest tylko kwestia pewnych, nie wiem, nieumiejętności PR-owskich, czy to jest również kwestia pewnego klimatu medialnego, dlatego że mnie to, co przeraża w tej chwili, przepraszam, że wchodzę już troszeczkę w te protesty, ale to, co mnie przeraża, to rzeczywiście to, iż dziennikarze przestali być dziennikarze, którzy są przeciwko tej reformie, przestali być dziennikarzami, a stali się uczestnikami procesu. Panowie,
no, ja pamiętam,
tak, ale ja pamiętam, że my także czasami spotykaliśmy się, ale jako dziennikarze obserwujący jakieś manifestacje. Natomiast jeżeli dziennikarz staje się uczestnikiem i agitatorem, mówcą na danej demonstracji, to chyba pomyliliśmy zupełnie rolę.
Jeszcze gorsza rzecz nastąpiła. Dziennikarka TVP stojąca pod Sejmem została otoczona przez grupę bardzo agresywnych demonstrantów, wśród których był zastępca redaktora czelnego jednego z tygodników, który pytany potem o to mówił, że on nie ma żadnych jak gdyby wyrzutów, bo to jest propagandowa stacja i on jak gdyby nie uważa tej dziewczyny za dziennikarza. No to jest bardzo...
Jak wiadomo, w trzeciej RP propaganda dotyczy, zarzut propagandy dotyczy wyłącznie prawej strony, lewica zawsze, obiektywnie mówię, oczywiście ironicznie. Opozycja, właśnie, opozycja zabrała głos, były wiece, marsze, protesty. Posłuchajmy wypowiedzi liderów, między innymi Platformy i Nowoczesnej.
Parę godzin temu w Sejmie widzieliśmy, że komuna chce wrócić. Że komuna próbuje wrócić do Polski. Nie pozwolimy na to.
Oni walcem rozjechali polską demokrację i przyjęli ustawę, która likwiduje Sąd Najwyższy.
Wmawiają całej Polsce, że chcą więcej sprawiedliwości. Zdzieramy tą maskę obłudy. Nie możemy pozwolić, żeby nasi rodacy uwierzyli w to.
No więc mamy taką atmosferę jednoczenia się opozycji, no eskalowania jeszcze bardziej języka. Można powiedzieć, że opozycja z jednej strony no, z determinacją broni tego, co było, a z drugiej strony w jakimś sensie poczuła krew, tak można powiedzieć. Ryszard Makowski.
Ale to jest, mówimy o opozycji, Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimś hybrydowym atakiem na Polskę, bo przecież to wszystko, co się dzieje, te manifestacje w różnych miastach, te sceny, za które ktoś zapłacił, to nagłośnienie, które zostało wynajęte, no to nie dzieje się przypadkowo.
Widać, że to są profesjonalnie przygotowane akcje. Dobrana jest muzyka, słownictwo. Nawet profesora Strzembosza, który przemawiał, dźgano tam z tyłu, żeby już kończył, bo za długo mówił.
No poza tym ta narracja cały czas, będziesz siedział i to jest takie straszenie i pogróżki. No zresztą te zdjęcia były, mam taką obserwację swoją własną, że te zdjęcia były w czwartku. Natomiast wczoraj już tych osób, które widzieliśmy dzisiaj, w rewolucji już nie zobaczyliśmy. Tak, już zaczęły się już wakacje, grill,
Tak, ale to jest jakby, posługują się językiem no logo. Strona opozycyjna cieszy się, że w porównaniu z marszami kod jest na przykład więcej młodych ludzi i że te manifestacje no, trwają już kolejny dzień.
Ale przepraszam, ale to w czwartek była taka kulminacja rzeczywiście. Było to imponujące. Oglądałem nawet w jednej ze stacji komercyjnych, że po godzinie 24, czyli już w piątek praktycznie, ludzie szli spod Sejmu, rzeczywiście pod Sąd Najwyższy. Tam był zresztą pan redaktor Wroński odpytywany i nazywał pana prezydenta małą szmatką. To była bardzo,
ale panowie, bardzo miła audycja. Jest to dyskusyjne.
Nie czyńmy zarzutu z tego, że opozycja przygotowała się do tego profesjonalnie. Nie czyńmy opozycji zarzutu z tego, że wykorzystuje tę sytuację, że wykorzystuje pęknięcie w obozie władzy, bo to, co się dzieje między prezydentem a obozem rządowym, nie jest pęknięciem w tej chwili i to ogromne. Opozycja to wykorzystuje. Trzeba też drugą rzecz powiedzieć. Ci manifestanci, którzy wyszli na ulicę, mają szlachetne, duża część z nich ma pewne intencje, które są intencjami uczciwymi i nie wolno ich dezawuować. Ale trzeba powiedzieć drugą rzecz, że jeżeli opozycja przygotowała się profesjonalnie, to władza, to rząd też powinien do tej zmiany przygotować się profesjonalnie. Mam na myśli propagandę w dobrym tego słowa znaczeniu. Gdzie ta władza ma swoją propagandę? Gdzie ta władza ma swoje przekonywanie? Jest jedna, jedyna pani premier, która występuje w telewizji i koniec.
Ale Piotrze, no to jest pewien problem, że mamy rząd, który ma poparcie rozproszone bardziej poza wielkimi miastami niż w wielkich miastach. Opozycja ma poparcie w wielkich miastach i wśród establishmentu 90%. No to jest trochę jakby się ścigać z kamieniami, no bo jak...
Kiedy ja patrzę na władzę, jeszcze Piotrze ci wejdę słowo, kiedy patrzę na władzę i kiedy widzę, jak funkcjonują poszczególni ministrowie, nie oceniam, czy wykonują dobrą, czy złą robotę, ufam, że dobrą robotę, ale każdy sobie często medialnie rzepkę skrobie. No taka jest prawda.
Pojawiły się znowu rzeczy, które zawsze irytują. Jeżeli minister Błaszczak mówi, że część z tych, którzy przyszli na Krakowskim Przedmieście, to turyści albo spacerowicze, to takie rzeczy zawsze wściekają ludzi i zawsze irytują. Jeżeli pan minister Zieliński...
No nie jest to specjalnie zbrodnicza wypowiedź o turystach i spacerowiczach.
Jest bardzo niemądra, ponieważ ona przepraszam, ten tłum, jeżeli obliczamy go nawet na 20 tysięcy, no naprawdę, no mówienie, że tam było dużo turystów i spacerowicze znaczy, i turyści nie
udane, stali. Udane obchody rocznicy Smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu to jest 6, 7, 8 tysięcy, a tam było maksymalnie dwukrotnie
dobrze,
tyle
policja
ludzi,
powiedziała 14.
No ja uważam, że to jest bardzo bliskie
ocenie. Ale nie należy jeszcze dolewać oliwy do ognia. Znaczy, tych ludzi, którzy tam poczuli się zaniepokojeni. Dobrze, może minister Ziobro uważać, że oni zresztą bardzo często byli niepokojeni. Zresztą demagogia opozycji przeszła wszelkie granice. Borys Budka, który straszy młodych ludzi, że zostanie zabrany im internet, no to wyraźnie chce uruchomić tą najmniejszą grupę. Ale, przepraszam, no mogły być na przykład klipy telewizyjne, Ministerstwa Sprawiedliwości. Mogły być ogłoszenia w gazetach. No można było się do tego przygotować. Oczywiście wiem, że mowa była o projekcie, który był procedowany w Sejmie i który podlegał pewnym poprawkom, ale pewne zręby wizji, na przykład wytłumaczenie, kogo mianuje minister, na jaki okres, przecież on...
Dotyczy to okresu przejściowego,
no, to trzeba to wytłumaczyć.
Ale ja też tak uważam, że to powinno być na przykład w naszej gazecie, czy w twojej gazecie, przedstawione no powinny być założenia, to by trafiło do internetu. Internauci by dopisywali, co uważają za stosowne, a często mają bardzo dobre pomysły. I na podstawie tego no tak, można by to poprawić. A poza tym ludzie już by wiedzieli, o co chodzi.
Media,
ciężko byłoby nagle powiedzieć, że to wszystko pan Ziobro będzie
media decydował. Media lewicowo-liberalne, czy media sprzyjające opozycji, no one niespecjalnie w ogóle słuchają argumentów rządzących. Znaczy to jest ta taktyka, która no polega na odcinaniu, demonizowaniu,
no tak, ale
portretowaniu.
Gdyby te argumenty jako... były eksplicyty wyjaśnione, to te media lewicowe
to
też miałyby mniejsze pole manewru.
Ja to nie da się zmienić takich sfer jak wymiar sprawiedliwości bez boju.
Dobrze, a ja teraz chcę zwrócić na jedną uwagę. Wróciła bardzo niepokojąca retoryka. Retoryka, która mówi, że ludzie, którzy demonstrują, stają się nagle to jest właśnie bardzo dobry tutaj tytuł. Właśnie jak PiS Polaków. Ja przed chwilą krytykowałem tę wypowiedź, ale też robienie, że ci demonstranci to są depozytariusze pewnej mądrości, których pogląd jest ważniejszy.
Pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości,
którzy uczestniczą w procesie wyborczym. To jest proces, który był w maju 68, kiedy studenci Paryża wyszli na ulicę i powiedzieli: dymisja dla de Gaulle'a. De Gaulle odwołał się do referendum, referendum został poparty i cała ta słabość tego żądania wyszła na jaw.
Ale... Jacek, mówisz, tak nie da się zmienić tego bez boju. I masz rację, nie da się tego zmienić bez boju. Ale siedzę na przykład kilka dni temu u fryzjera i pani fryzjerka mnie się pyta, ale o co w tym właściwie chodzi? Bo ja słyszałem, że ja za tym głosowałam. To akurat była zwolenniczka PiSu, działo się to pod Warszawą. Nie było żadnego komunikatu, nie było żadnej kampanii propagandowej. Pani premier powinna wystąpić w telewizji. Ktoś jej to powinien podpowiedzieć kilka dni wcześniej. Powinno być to zorganizowane. Tak naprawdę bardzo mocno powinno być to przemyślane. Tak jak teraz na przykład minister Błaszczak mówi, ktoś powinien mu podpowiedzieć. Takich rzeczy akurat się nie mówi. Nie dolewa się oliwy do ognia w takiej sytuacji.
No tak, ale to jest też wielki obóz, wielu ludzi i też no, to jest złudzenie, że da się to wszystko kontrolować. Ksiądz Henryk Zieliński, pytam, bo episkopat apeluje o... uspokojenie emocji. Wypowiedź rzecznika.
Oczywiście episkopat, wypowiedź rzecznika, nie tylko rzecznika, wielu biskupów także. Natomiast apeluję do wszystkich stron konfliktu o uspokojenie
właśnie,
emocji.
Bo to jest tak, jakby tylko głos
to był apel do rządzących.
Rządu.
Nie, to nie jest prawda. Apeluję do wszystkich stron konfliktu, dlatego że sam język chociażby tego konfliktu jest czymś, co przeszedł pewne granice przyzwoitości czy rozsądku zwyczajnie. Jeżeli na przykład posła odprowadzonego przez policję z Sejmu, posła wyzywa się od Jaruzelskiego, że nazywa się go Jaruzelskim. Jeszcze niedawno pewien redaktor naczelny dużej gazety mówił, żeby się odczepić, łagodnie mówiąc, od Jaruzelskiego, ponieważ to nazywano Jaruzelskiego, Kiszczaka, człowiekiem honoru. Teraz nagle okazuje się, że to jest najgorsze wyzwisko ze strony w gruncie rzeczy ludzi z tej samej frakcji. To okazuje się, że tu prawda nie ma żadnego znaczenia, tylko chodzi o to, żeby użyć jak najmocniejszych słów, jak najbardziej zaognić sytuację po to, aby ugrać co się da. Pewnie jeszcze będziemy mówić na ten temat, dlatego że opozycja w tej chwili nie ma innej metody wyrwania władzy obecnej koalicji rządzącej, mówię tu o opozycji tej skrajnej, bo nie chodzi tu na przykład o partia Kukiz też jest partią opozycyjną. Natomiast nie ma innej metody w tej chwili, nie ma innej szansy wyrwania władzy, jak tylko przez generowanie konfliktów tam, gdzie je można jeszcze jakoś wygenerować.
Przed nami decyzja prezydenta. Będziemy czekali na tę decyzję. No raczej nie zapadnie dziś, jutro, dlatego że mówię w kwestii podpisu, bądź nie, bądź skierowania do Trybunału, dlatego że w poniedziałek spotkanie z wciąż urzędującą pierwszą prezes Sądu Najwyższego, spotkanie prezydenta, więc no rozumiem, że ta decyzja wcześniej nie zapadnie. No prezydent rzeczywiście mocno wszedł do gry. Ta jego konferencja prasowa to było spore zaskoczenie. Posłuchajmy fragmentu.
Korzystając z prezydenckiej prerogatywy, jaką jest inicjatywa ustawodawcza, ustawę zmieniającą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, bardzo krótką, składającą się z dwóch przepisów, gdzie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa Sejm będzie wybierał większością 3/5 głosów. Powtarzam jeszcze raz, była już taka propozycja. 3/5 jest będzie wymagane do tego, aby kandydat, sędzia, podkreślam sędzia, został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowni Państwo, ten projekt ma zapobiec w efekcie po jego uchwaleniu jednemu, twierdzeniom o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym.
A więc ta część sędziowska Rady Sądowniczej będzie wybierana przez 3/5 parlamentu. No trudno to będzie zebrać, bo to musi być Prawo i Sprawiedliwość, no Kukiz i jakieś mniejsze koła poselskie. To jest właściwie jedyna możliwość. Ale też z drugiej strony są takie interpretacje, że no co się dzieje, jak ci sędziowie nie są wybrani. No okazuje się, że nic się nie dzieje, bo tam ta pierwsza izba przyjmuje kompetencje, więc to też nie jest takie dramatyczne, nie będzie takie dramatyczne. Ale oceńmy to, co zrobił prezydent. Dlaczego zdecydował się na taki ruch i jakie są jego konsekwencje, jakie są jego przyczyny? Ryszard Makowski.
To znaczy myślę, że dobrze, że prezydent pokazuje, że jednak coś się zajmuje państwem, że rządzi. Natomiast no, mnie tam nie bardzo się podobała forma troszeczkę lekkiego szantażu, że jeżeli wy nie przegłosujecie tej mojej poprawki, to ja wam nie podpiszę o Sądzie Najwyższym. Natomiast to rzeczywiście, no myślę, że tutaj ten obóz dobrej zmiany powinien bardziej chyba ze sobą to wszystko konsultować, żebyśmy nie byli potem świadkami i nie musieli komentować jakichś zadrażnień po stronach, które popieramy. No bo ja na przykład popieram. No i to dla mnie teraz takie zadrażnienia no, nie są miłe. No więc myślę, że tutaj może ta komunikacja, o której tu mówimy i ze społeczeństwem i ta komunikacja na poziomie tych najwyższych instancji powinna być dopracowana.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja uważam też, że to jest dobra decyzja pana prezydenta ze względu na to, że wszystko, co zabezpiecza proces wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa chociażby przed pewną dowolnością polityków, bo nie wiemy, może za 3 czy za 2 lata będzie rządzić zupełnie inna koalicja. Nie wiemy, co będzie. I chodzi o to, że co? Przyjdą następni i znowu sobie zmienią według własnego widzimisię. Nie, niech to będzie jednak wynik pewnego konsensusu. Ja przypomnę jeszcze przy tej okazji,
no tak,
że
musieliby wygrać wybory prezydenckie i parlamentarne, bo to wiele osób mówi, opozycja podnosi zarzut, prawda, że no PiS nie ma większości konstytucyjnej, Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości konstytucyjnej. No to prawda, ale ma prezydenta, ma większość sejmową. No to jest rzadka konstelacja.
To prawda, jeszcze jedno chciałem dodać, że przypomnijcie sobie panowie, że pierwszym, który zaczął majstrować nie tylko przy Trybunale Konstytucyjnym, ale również przy Sądzie Najwyższym i przy Krajowej Radzie Sądownictwa, to była jednak Platforma. Prezydent Komorowski chyba w lipcu 2015 roku jeszcze podpisał ustawę reformującą pewne okoliczności funkcjonowania tego gremium. Także źle by było, gdyby każda...
Ale ja myślę, jeszcze jedna rzecz. To przecież problem był parę lat temu na Węgrzech z Trybunałem Konstytucyjnym, dobrze pamiętam. To jest wszystko niestety problem, że pewne reformy nie zostały zrobione po roku 89. Zachód absolutnie tego nie zauważył. Jedynym krajem, który o to zadbał, były Niemcy, dlatego że zachodnia część państwa przyjęła wschodnią. I te patologie, które są w sądownictwie i węgierskim, i polskim, zostały. I teraz pojawia się taka grupa konserwatystów w Polsce, która mówi, że trwałość instytucji jest ważniejsza A każdy, kto chce to zmienić, tak naprawdę nie jest konserwatystą, tylko jakimś rewolucjonistą i podpalaczem. No to jest chore, to znaczy to jest konserwowanie świata, który tak naprawdę stworzył korporację, która ma sympatię głównie wobec
ale
dwóch.
Ale powiem też tak, przykład Instytutu Pamięci Narodowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego pokazuje, że nie ma się co bać budowy instytucji od nowa. Okazuje się, że jeżeli buduje się je na solidnych podstawach, także personalnych, to one dużo szybciej dochodzą do skuteczności niż wieczne poprawianie tego, co odziedziczyliśmy po komunizmie.
Lepiej jest budować instytucje od nowa i wstawiać w nie nowe geny, że tak się wyrażę, i nową postawę, nowe fundamenty, niż często reformować te zastane. Ale wracając jeszcze do ruchu
do
pana prezydenta.
Właśnie.
Tak, dokładnie. Ja widzę jeden tylko zysk dla pana prezydenta i to krótkoterminowy, taki oto, że on społeczeństwie pokazuje, patrzcie, jestem samodzielnym, niezależnym podmiotem, niezależnym od obecnego obozu władzy. Ale poza tym widzę minusy. Większość 3/5 to są swary w parlamencie za chwilę o to, kogo wybrać na sędziego. I to będą gorszące sceny, które będą trwały tygodniami, jeśli nie miesiącami, kogo tu wybrać, bo nie będzie tej większości. To jest
Inna sprawa, że jak się jej nie da wybrać, to można na przykład nowelizację zrobić.
Można, tak. Druga rzecz jest taka. Oto pan prezydent pokazał opozycji, z punktu widzenia socjotechniki władzy, nie oceniam czy merytorycznego, pokazał opozycji, patrzcie, u nas jest pęknięcie. Patrzcie, tu jest ta krew, tym kanałem kleje się krew, którą można wykorzystać. I trzeci element, to jest tak, czy pan prezydent grał na wyborców Kukiz, bo tak wielu się zastanawia na tym. No dobrze, może ich ugrał, ale co, Kukiz nie wystartuje w wyborach? A co z wyborcami PiS, którzy dali mu zwycięstwo? No nie wiem, czy pan prezydent akurat to przemyślał do końca.
Tak, prezydent bardzo wyraźnie, spotykając się z Kukiz 15, dał pewien kredyt zaufania temu ugrupowaniu. I gdy doszło do głosowania w czwartek, to okazało się, że no jednak duża grupa głosowała przeciw. Oczywiście jednak większość się wstrzymała i chwała, że nie głosowała przeciw, no ale jednak nie doszło do jakiegoś wrażenia wejścia Kukiza w dialog, który by poparł tą uchwałę. I teraz w PiS-ie odzywają się głosy, że na jesień pan prezydent zafundował PiS-owi w sytuacji, w której jest zakładnikiem Kukiza.
Ale może tylko powiem jedno, że akurat do Pawła Kukiza to pan prezydent powinien mieć jakąś atencję, bo gdyby Paweł Kukiz nie wystartował w wyborach prezydenckich, nie wiadomo, jak one by się potoczyły, bo jednak dużo głosów odebrał tych, które nie byłyby przychylne panu prezydentowi Dudzie, więc tutaj to może tak. No to tak, poza tym, jeśli chodzi jeszcze o decyzję prezydenta, to też bym tak nie traktował surowo, bo to też można zobaczyć, że jest to taka forma koła ratunkowego rzucona tej sytuacji, kiedy
tak,
jest narracja.
Ale poczekaj, ten pluralizm w obozie PiS-u w takich sytuacjach
nie, to nie o to chodzi,
przydać,
ale też rozbrajał narrację, że taką, przepraszam, że to tak powiem, jak z ulotki, którą tam gdzieś rozrzucają, że Ziobro będzie nam tutaj teraz wybierał sędziów. No okazało się, że no ta tak, forma
ale
jest
już teraz to nowa fala.
Ale, już wtedy
ale jaka jest konsekwencja? Ziobro, słuchajcie, no ludzie, którym się ta ustawa nie podobała, no nie wyrażają wdzięczności wobec prezydenta, że on interweniował, tylko raczej jest takie narastanie żądania, coraz bardziej...
W pierwszej chwili poparli, a potem zaczyna się nowa tendencja, znaczy takiego coraz bardziej agresywnych demonstracji tłumu pod tytułem wetuj albo ci...
W Juracie na przykład, no protest kilkudziesięciu czy kilkunastu osób w Juracie przed letnią rezydencją głowy państwa, tam gdzie, no zdaje się, prezydent wypoczywa. I proszę państwa, no wyobraźmy sobie, że ze Bronisława Komorowskiego jacyś ludzie kręcą się w pobliżu ogrodzenia Juraty. No zgarnięto by moim zdaniem ich natychmiast.
To znaczy,
a Sławomir Neumann, ważny polityk Platformy, mówi tak. Jeżeli prezydent podpisze te ustawy, to urlop będzie spędzał za granicą. Tyle ma do powiedzenia opozycja prezydentowi, który wykonał gest w jej stronie.
Pan Sławomir Neumann, który raczej pewnie się wstydzi za to, co robił jako wiceminister zdrowia, teraz nagle się uaktywnił i przede wszystkim jego aktywność polega na pogróżkach. Będziesz siedział i tak dalej. Tam razem stoją w takim duecie z panem Schetyną i są takim sądem kapturowym nad całym PiS-em. Natomiast no, ja widziałem te demonstracje w Juracie. No, ci ludzie stali sobie po drugiej stronie drogi i krzyczeli.
Bardzo agresywne.
No były agresywne, ale
to
krzyczeli
jest
sobie
rodzaj...
coś, ale do tego ludzie mają prawo.
To no. jest rodzaj... To... I to od dawna jest robione przez obóz opozycyjny, zwłaszcza medialną część, to jest rodzaj takiego nowego przemysłu pogardy. To znaczy język, który się stosuje, nie był stosowany wobec żadnego innego prezydenta poza świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. To jest to samo, prawda, szydzenie, to pomijanie słowa prezydent, na przykład notoryczne przez media lewicowo-liberalne.
No, pomijanie prezydent.
Ksiądz Zieliński.
Przepraszam, proszę powiem, że przede wszystkim jest pan Duda albo Adrian.
To jest bardzo
modne. Ja bym nie chciał, żebyśmy my też popadli w takie pewne kontestowanie jednak pozycji pana prezydenta, ze względu na to, że ja widzę w tej jego decyzji o tych 3/5 wyraz jednak troski o państwo, o pewną stabilność struktur państwa. Z tego, co troszeczkę znam pana prezydenta, jest to człowiek, który myśli w kategoriach bardziej państwowych, niżeli w kategoriach przeliczania tego swoich konkretnych decyzji na bliski sukces, że mu słupki poparcia skoczą albo zyska jakichś sojuszników gdzieś. Jeszcze do wyborów prezydenckich pozostało trochę czasu, chyba dłużej niżeli do parlamentarnych. I ja w tym widzę raczej konsekwencje troski o stabilność państwa.
Proszę państwa, to jeszcze spójrzmy na sondaż. Bardzo proszę. Sondaż Kantar Public, a więc firmy, której można ufać. Są ośrodki, którym nie bardzo można ufać, a tu można. Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Semka się śmieje, zaraz zapytamy dlaczego. Prawo i Sprawiedliwość 38%, Platforma 19%, Kukiz 9%, Nowoczesna 8% i tam zdaje się SLD i PSL pod progiem. No i to jest wszystko tak, po sprawie afery paliwowej, no oczywiście też po Trumpie, chociaż ten sondaż chyba jeszcze tego konfliktu o sądownictwo nie łapie, no ale on też pokazuje, że coś w działaniach tej władzy no znajduje uznanie Polaków.
Nie, no przecież uśmiechają się dlatego, że bardzo często na prawicy jak sondaż jest dobry, to się go akceptuje, jak jest trochę gorszy, to się zaczyna zastanawiać.
Ale ostatnio są same
jakie są. Jest takie zjawisko, tu się mogę zgodzić.
Szefa tej agencji, więc ja się z tego czasami śmieję. Ale rzeczywiście ten sondaż pokazuje, że podstawa tych rządów jest bardzo silna i tu wracamy do tego niebezpiecznego zjawiska, które gdzieś Gazeta Wyborcza zaczęła lansować. To znaczy, że uświadomiona mniejszość ma prawo mówić, jak ma się zmienić sytuacja. To jest, przepraszam, uszy zebranych, ale no publicznie nawet politycy już używają tego słowienia wkurw. To jest kopia tej samej logiki pod tytułem dziewczyny mają wielki wkurz. Znaczy takie założenie, że jeżeli jakaś grupa agresywna i bardzo zdeterminowana mówi, że czegoś nie chce, to trzeba zawiesić mechanizmy demokratyczne, trzeba zawiesić wolę tych wszystkich, którzy oddali głos na jakąś partię, ponieważ ktoś jest wkurzony.
Gniew 100 tysięcy rolników nic nie znaczy, a gniew 10 tysięcy młodzieży wielkomiejskiej znaczy wszystko. Czy to jest ta logika.
Tak, że czy to przeciwnicy rządu, czy zwolennicy rządu muszą przyznać jedno i myślę, że to przyznają, że obecna władza przełamała coś w rodzaju pewnego imposybilizmu. Oto nagle można. Można walczyć z mafią, można walczyć z aferami, można walczyć, można wprowadzić 500+, można zrobić 1000 rzeczy, można zacząć budować tanie mieszkania. Można. Okazuje się, że można. I to jest duża zasługa tego rządu i to większość, czy lubiąca, czy nie lubiąca tego rządu, widzi to. Jedni doceniają, a drudzy zastanawiają się...
Znaczy, zazwyczaj mechanizm jest trochę inny. Znaczy, opozycja jest najbardziej skuteczna w momencie wprowadzania reformy, kiedy jeszcze nie widać jej efektu. Dlatego na przykład, jak było wprowadzane 500+, to mówi, nowa Grecja nie tak. Starczy, niesprawiedliwe, nie zdemoralizuje ileś taniego prekariatu i tak dalej. Potem, jak to wchodzi, to wygląda to lepiej. I tak samo jest troszeczkę z reformą sądownictwa. Znaczy, ocenić ją będzie można za rok, kiedy będzie można stwierdzić, ale w tym się też kryje pewne zagrożenie. Ponieważ jeżeli a opozycja zawsze będzie mogła wskazać na jakiegoś sędziego, który schował batonik, albo na jakiś proces, który werdykt będzie uważany za niesprawiedliwy.
No tak, ale tutaj
i będzie na argument nic się jednak nie
ale
zmieniło.
Ale będzie, przepraszam bardzo, no moim zdaniem to jest właśnie, to nie jest słuszne.
Ludzie muszą odczuć, że coś się zmieniło.
Tak, ale będą narzędzia do reagowania. Będą narzędzia do reagowania, no, jeżeli zdarzy się skandal, to to wręcz będzie moim zdaniem pole do popisu.
Jeżeli przy tych reformach, które do tej pory PiS wprowadzał, które pan tutaj omawiał, ludzie widzieli, że się coś zmieniło, to dlaczego przy reformie sądownictwa mają tego nie zauważyć?
Ja tylko mówię, że reforma sądownictwa jest zawsze łatwa do uderzenia, dlatego, że zawsze są ludzie niezadowoleni ze swoich wyroków i oni zawsze będą udowadniać, że jest bezprawie. Teraz media takich rzeczy nie ciągną zazwyczaj, albo raczej tabloidy i prawa strona.
To pytanie,
później będzie to ciągnąć lewa strona.
Od razu pytanie pomocnicze.
Do mnie?
Tak. Techniki, które stosuje obecna opozycja są podobne do tych lat z lat 2005-2007, a więc taka medialna presja, kreowanie poczucia, że coś złego się w kraju dzieje, próba postawienia partii rządzącej w roli partii obciachowej. Czy to się uda?
Jeszcze wprowadzenie jak gdyby takiej logiki stanu wojennego.
Tak, to znaczy, że nie jest normalnie. Tak.
No tak, jest nienormalnie. Aktorzy muszą stawać.
I porównajmy to z...
To muszą lektorzy uczelni się wypowiadać. Wzywa się Kościół właśnie do mediacji i tak dalej. Druga rzecz, robienie ostracyzmu. Decyzja znaku o usunięciu pana Gowina
miesięcznika
z rady,
intelektualnego, który wyrzucił Jarosława Gowina z rady programowej.
To są wszystko takie techniki niedemokratycznego tworzenia rozdziału prestiżu i autorytetu w społeczeństwie i niszczenia go w drugą stronę.
I ludzie, którzy popierają zmiany, są...
Posłowie wychodzący z Sejmu, którzy są szarpani, obrażani i tak dalej.
Będziesz siedział przed.
Ale panowie, wy to wiecie wszystko. PiS to wie od 10 lat i PiS nie wypracował do tej pory żadnej medialnej strategii, żadnej taktyki PR-owej, która byłaby do tego osłoną. Mogą też sobie zobaczyć do swojego ogródka. Tam są spin-doktorzy.
Miewał lepsze momenty.
Nie reagują, nie prowadzą takiej strategii.
Jeszcze jest też moim zdaniem przed nami sierpień i też się rozjadą politycy rządzący na wakacje, a tak zdaje się zamierzają,
Ja uważam, że wszyscy będą się śpieszyć na wykupione vouchery w Itaka i w innych tam agencjach turystycznych i szybko się to przegłosuje. To tak może być, ale tak być nie musi. Fakt, że Monika Olejnik stwierdziła, że nie zawiesza wakacji i prowadzi dalej swój program do sierpnia, powinien dać
no
do myślenia.
Ja widziałem stację filmową, rozrywkową, która nagle zaczęła transmitować te protesty. No, to pokazało, że wszystkie ręce na pokład.
Ciebie, ciężko porównywać tę sytuację obecną z tych lat 2005-2000, z tych wcześniejszych lat, kiedy rządził PiS. Natomiast, bo to mamy od początku, od chwili przejęcia władzy przez PiS, mamy hybrydowy atak na Polskę. Przecież powstanie Komitetu Obrony Demokracji, no to przecież nie było przypadkowe, to ktoś to przewidział, to samo co oglądamy teraz, ten pucz 1, pucz 2, to są gotowe, pisane scenariusze, one się powtarzają. Nawet wiem, że gdzieś pod Warszawą, w małych, bardzo na małych uliczkach też są wrzucane specjalne ulotki do skrzynek i też ktoś to robi. To nie jest tak, że się samo grzmi i samo się błyska. Ktoś tego pilnuje, tak zwana ulica Zagranica, pada często to nazwisko George'a Sorosza, nie wiem, czy on jest za to odpowiedzialny, czy ktoś inny, ale tutaj nie jest tak, że to się samo dzieje, że po prostu powinno się stawiać sprawę jasno, że Polska jest zaatakowana. Przez kogo?
Dobrze,
nie wiem dokładnie, ale widzimy ewidentnie, że to się dzieje.
Rzeczy, która jest ewidentna.
Jedno
wywiad
zdanie.
Z Donaldem Tuskiem, który był wczoraj w jednej ze stacji. To znaczy to pokazuje, że Donald Tusk zgodnie z tymi obawami, które były, chce być aktywnym rozgrywającym na scenie krajowej. I to było bardzo wyraźne. Znaczy wywiad z Donaldem Tuskiem ten był o wiele bardziej radykalny, niż ten z grudnia, który wydawał
ale
się...
Ale przepraszam, tu jeszcze pochwalmy pana prezydenta, który nie zgodził się na ingerencję przewodniczącego Rady Europejskiej tutaj na miejscu, żeby przyjeżdżał i pana prezydenta dociskał już na miejscu.
Z każdym kryzysem...
Ksiądz Henryk Zieliński.
Może w trzech zdaniach. Pierwsza sprawa, rzeczywiście, ja też proponuję, żeby poznawać jednak po owocach ewangelicznie. Jakie będą tego owoce? Owoce dotychczasowych decyzji rządzącego są pozytywne. Miałem okazję, będąc kilka tygodni w górach, poznać ludzi, którzy po raz pierwszy w życiu ze swoimi dziećmi przyjechali w góry i czuli, że to są także ich góry, to także ich Tatry, to także ich morze.
I ich
Polska do nich należy. Tak, to jest ważne. Żeby dać ludziom szansę poczucia, że to jest ich ojczyzna. Natomiast druga sprawa to taka, że histeria, bo to jest histeria, która w tej chwili towarzyszy, również ta zamiana słów, zamiana znaczenia słów, różne...
Obóz, który konserwował postkomunizm, nagle krzyczy precz z komuną. Wysyłał kompanię honorową na pogrzeb generała Jaruzelskiego.
Tylko ten wątek. Więc ta histeria według mnie wynika z pewnej bezradności. Dlatego, że rozmawiałem właśnie przez 2 tygodnie z ludźmi, ze zwykłymi ludźmi, nie z dziennikarzami, nie tutaj w Warszawie. Oni mają świadomość tego, że sytuacja gospodarcza Polski bardzo się poprawiła. Oni mają świadomość, że jest łatwiej o pracę, że mają więcej pieniędzy w kieszeni, że czują się bardziej godnie we własnej ojczyźnie. I wobec tego opozycja wie, że odebranie władzy w takim kontekście, kiedy na dołach społecznych jest bardzo duże poparcie, w praktyce ono jest większe niż pokazują sondaże. Według moich osobistych doświadczeń tak to wynikało z tych 2 tygodni.
Wyższe.
Wyższe nawet. Naprawdę dużo wyższe. Ale... wśród ludzi, którzy no, właśnie chodzą po górach...
Te sondaże oznaczają, że 38% to jest tak naprawdę 45% w wyborach, bo przecież ci niezdecydowani się rozpraszają
klucz,
również.
Przeprowadzenia sondaży też jest pewien specyficzny. Prezes TVP mówił kiedy w pewnym momencie o tym, kiedy mówił o pewnym zaniżeniu wyników badań oglądalności TVP 1 czy innych programów TVP. Natomiast trzeci problem to jest taki, że rzeczywiście tutaj, co pan Łakowski przed chwilą mówił jesteśmy zaatakowani. Może nie mówiłbym o tym, że jesteśmy zaatakowani, ale Polska, Węgry, generalnie Europa Środkowa i o tym rzeczywiście Soros o tym pisał. Tego nie trzeba się domyślać. Wystarczy przeczytać, co on napisał. I Polska i Europa Środkowa jest terenem walki ideologicznej o przyszły kształt świata.
Ale panowie, ale trzeba tu powiedzieć...
Musimy kończyć.
Musimy kończyć.
Szkoda, tak dobrze.
Musimy kończyć. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, oczywiście współautor audycji, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, plus Legnica, M. Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej i Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję. Ryszard Makowski, ksiądz Henryk Zieliński, Grzegorz Jankowski i Piotr Semka gościli w salonie dziennikarskim. Ja dziękuję Państwu. Miłego weekendu, miłego wypoczynku i mądrości w rozeznawaniu spraw naszej ojczyzny życzymy. Do zobaczenia.